wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Witajcie.
Witajcie.
Dzisiaj trochę inaczej to kazanie zrobimy. Chciałbym, abyście dzisiaj posłuchali o dwóch bardzo odmiennych bohaterach biblijnych. Jeden z nich jest kojarzony przez nas bardzo pozytywnie, a drugiego z nich kojarzymy bardzo negatywnie, ale są bardzo podobni. Jeden i drugi został powołany przez Jezusa, jeden i drugi chodził za Jezusem, jeden i drugi zawiódł Jezusa, jeden go zdradził, drugi się go zaparł. Większość z was już wie, o kim będziemy mówić. Jeden i drugi bardzo się smucili z powodu tego, co zrobili. Właśnie ich życie pokazało różnicę między smutkiem ku upamiętaniu i smutkiem ku śmierci. Jeden powiedział, znam go, to ten. Drugi powiedział, nie znam go, w ogóle nie wiem, kto to jest. Ale od jednego i drugiego możemy bardzo, bardzo dużo się nauczyć. Powiedzmy o tym pierwszym.
Piotr, jego historia rozpoczyna się tak. A pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy wyszedłszy z nich pukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, poprosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, także się i sieci rwały. Oto powołanie Piotra, apostoła Piotra. Piotr oznacza skała. Piotr był nazwany również Kefasem, również o tym samym znaczeniu. Kim był Piotr? Zawsze myślałem, że to był człowiek bardzo mocny, bardzo silny. To był człowiek, który zawsze miał na wszystko odpowiedź. Ale tutaj widzimy go w zupełnie innym świetle. Tutaj go widzimy jako ten, który wcale nie był człowiekiem sukcesu. Wrócił rano z całonocnego połowu, ze swojej pracy i nic nie złowił. Pukali sieci. To był, nie był człowiek, który był duchowym herosem, duchowym bohaterem. Nie był człowiekiem, który teraz wie, co chce. Ja myślę, że to był człowiek głodny, człowiek niewyspany, człowiek zmęczony i zły, że nie udało mu się to, co zamierzał. Dzisiaj nie przyniesie pokarmu do domu. Dzisiaj Piotr nie nakarmi swojej rodziny. Jego żona i dzieci czekają. Dziś nie ma im nic do zaoferowania. Pomimo tego, że pracował, pomimo tego, że się starał, nie możemy powiedzieć, żeby to był człowiek sukcesu. Bywały lepsze dni, ale ten należał do gorszych. Jednak coś się zmieniło. Przychodzi Jezus. Przychodzi Jezus nad jezioro Genezaret. Widzi dwie łodzie, widzi rybaków, w tym Piotra, którzy te łodzie te czyszczą sieci. I mówi, wypłyńcie. Piotr mówi, na Twój rozkaz, Panie. To pokazuje mi, że Pan Jezus wcale nie przyszedł szukać ludzi mocnych, silnych. Ludzi, którzy już coś w życiu zrobili. Ludzi, którzy już coś w życiu pokazali. Ludzi, którzy, o których możemy powiedzieć, On wie, jak to robić. On wie, jak to się robi. Jego wybierzemy. Jezus taki nie był. Jezus podchodzi do ludzi, którzy byli, nie sprawdzili się zawodowo, mieli za sobą fiasko, byli zmęczeni i nie miało żadnego rezultatu to, co robili. Takim był Jezus. Przyszedł Jezus i wszystko się zmieniło. Nagle ryby zaczęły płynąć bliżej powierzchni. Nagle sieci zaczęły być pełne ryb. Ale Jezus, to go nie zadowalało. Nie mówił do nich, wiesz co, Piotrze, fajnie, bądź nadal rybakiem. A ja jak będę tędy przechodził, to wstąpię na jedną rybę. A Piotr mówił, w porządku, dziękuję Ci, Panie, że pomogłeś mi rozkręcić interes. To dobrze, to masz jedną rybę u mnie, jak będziesz przechodził. Przyszedł Jezus i mówi, zostawcie to. Zostawcie to. Naśladujcie mnie. I teraz rabini w tamtych czasach nigdy tego by nie zrobili. To inni przychodzili do nich i mówili, rabi, czy mogę zostać twoim uczniem? Rabini szukali swoich uczniów w synagogach. Jezus wyszedł nad jezioro. Jezus wyszedł do domu Piotra. Wiemy, że jezioro Genezaret jest położone koło Betsajdy. Tam Piotr mieszkał, tam miał dom, tam miał rodzinę, tam miał swoje problemy. Na jeziorze, tam pracował. Jezus przyszedł do jego domu, blisko jego domu, do jego pracy. Zawołał go i powiedział, chodź za mną. Będziemy rybakami ludzi. Będziesz rybakami ludzi, to nie oznacza, że będzie ci się wszystko udawało. To nie oznacza, że będziemy mieli bardzo prosto razem. Ale będziemy razem. I to jest to, co Jezus mógł mu obiecać. Jeżeli pójdziesz za mną, ja będę z tobą. I to jest, w jaki sposób Piotr został powołany. I to jest, w jaki sposób ja zostałem powołany. I to jest, w jaki sposób ty być może zostałeś powołany. Nie musisz mieć wielkich sum na koncie. Nie musisz być człowiekiem sukcesu, żeby mieć wartość w Bożych oczach. Pan Jezus przychodzi do twojej pracy, do twojego domu, przyszedł do mojego i znalazł mnie. No ale za Jezusem nie tylko szedł Piotr, szedł ktoś jeszcze.
Mówili na niego Juda Iszkeriot, czyli mąż Iskeriotu. Często, kiedy o nim mówimy, używamy takiego epitetu, który go zdradził. Judasz, który go zdradził. Judasz Iskariot. Wiecie, samo wypowiedzenie tego imienia trochę taką gorycz na języku zostawia. Zauważyliście? Jakbym do ciebie podszedł i powiedziałbym ci, wiesz, jesteś jak apostoł Piotr. Jak patrzę na Piotra, on akurat jest Piotr. To każdy powie, to tak fajnie, nie usłyszeć. Wiesz, jesteś jak Piotr. Ale jak podejdę do ciebie i ci powiem, słuchaj, jesteś jak Judasz, to nikt powie, o super, jak apostoł jestem. Coś jest. Co za tym stoi, coś się nam kojarzy. Jego imię stało się symbolem zdrady przyjaciół, najbliższych, tego co dobre. Szedł za Panem przez 3,5 roku i pomimo tego, co widział, co słyszał, nawet pomimo objawiania się mu osoby samego Jezusa, popełnił błąd, który dlatego właśnie dziś o tym nauczamy, aby ktoś z nas nie popełnił. Popełnił błąd. Nigdy nie uwierzył w królestwo, które głosił Jezus. Judasz, jego głównym błędem była niewiara w królestwo, które zwiastował Jezus, które nigdy nie uczynił kroku wiary. Jezus miał plan dla jego życia. Jezus niczego nigdy nie robił bez sensu. Miał plan dla jego życia. Powierzył mu odpowiedzialność. I kolejna nasza lekcja. Nie to, co robimy w Kościele. W Kościele można być pastorem, kaznodzieją, nie wiem, skarbnikiem, starszym, szefem czegoś, kierownikiem czegoś, czymkolwiek. Można mieć jakieś stanowisko, służbę czy coś tam, ale nie chodzi o to, co robisz, ale jak to robisz. Pan Jezus bardziej się cieszy z małej, skromnej osoby, która cichutko podleje kwiatki, która cichutko coś podniesie i położy na miejsce, kiedy spadnie, niż z może bardzo głośnego kogoś, kto nie ma czystego serca i nie wierzy w Królestwo Boże. A Kościół jest po to, aby świat wiedział, że jest Królestwo Boże. Judasz był praktycznym i rozumnym człowiekiem. Wiecie, to nie jest tak, że kiedy mówimy Judasz, to sobie wyobrażamy takiego rozczochrany, wszystkie włosy stoją, brudne ubranie, ślina mu tu kapie, zdrajca. Nie. To był inteligentny, najlepszy biznesmen wśród apostołów, rozumny, praktyczny, zdolny. Pamiętacie, kiedy Maria namaściła Pana Jezusa kosztownym, pachnącym olejkiem? On ją zgromił za taką ekstrawagancję. Mówi, słuchaj, dla biednych to mogło być. Co ty tutaj taka rozrzutna jesteś? W rzeczywistości jego umysł pracował dla jego zysku, dla tego, co mógł mieć w dłoniach. Nosił ich pieniądze. To jest dla mnie niesamowite. Nieraz, kiedy czuję się rozczarowany przez ludzi, Często sam ludzi rozczarowuję, ale czasami ktoś mnie rozczaruje. Przypomina mi się to, że pomyślę sobie, Jezus 3 lata przecież wiedział, że do ich wspólnego majątku, do ich sakiewki sięga ręka złodzieja. Myślę, że Judasz nie kradł od razu dużo. Myślę, że zaczynał tak jak każdy złodziej. Na początku wziął może tak malutko, jak ta wdowa dała do skarbnicy w świątyni. Może tylko 2 lepty, może nawet 1, może troszeczkę tylko, ale zobaczył, nic się nie dzieje. Przyszedł, Jezus się modlił jak zawsze, zachowywał się jak zawsze, nic nie mówił i Judasz doszedł do wniosku, że głupi w sercu swoim. Nie ma Boga. To jest wielka głębia. Głupi mówi w swoim sercu, nic się nie dzieje. Nosił ich pieniądze, ale często kradł. Jej szczere serce, tej, która wylała olejek, tych, którzy dawali, przynosiło mu straty, dlatego nie pochwalał tego. I gdy Pan Jezus zaczyna tracić swoją popularność, praktyczny Judasz już patrzy w przyszłość. Co tu zrobić? Ten, z którym chodzę, zaczyna tracić popularność. Myślę, że zaczyna zbierać coraz więcej. Skubie małe sumy, to tu, to tam, tak na wszelki wypadek. A sprawy zaczynają wyglądać dla takiego umysłu jak Judasza gorzej z dnia na dzień. Pan Jezus przestaje rozdawać rybki i chlebki. Pan Jezus przestaje mówić ogólnie. Jezus zaczyna bardzo jasno nauczać na temat Królestwa Bożego, na temat pokuty, na temat prawdy. Zaczął wyraźnie mówić o tym, kim są i co robią uczeni w piśmie i faryzeusze. Przestawało być romantycznie. Jezus naprawdę zaczynał mówić to, co myśli. On zawsze tak mówił, ale jego nauka prowadziła w kierunku Golgoty, czego jeszcze wtedy Judasz nie wiedział. Mówił od Ojca, a wiecie, Pan Bóg ma jedną cechę. Pan Bóg jest fatalnym dyplomatą. Bóg w ogóle nie jest dyplomatą. Bóg jest Bogiem prawdy. I w ten sposób, kiedy zaczyna się robić coraz bardziej gorąco, Jezus głosi coraz bardziej mocne kazania. Faryzeusze spotykają się po cichu i mówią, coś trzeba z nim zrobić. Wtedy nadeszła jedna z najtrudniejszych chwil dla tych dwoje.
To jest ta chwila, kiedy jeszcze obaj siedzą przy tym samym stole. To jest ta chwila, kiedy jeszcze obaj jedzą ten sam chleb. Ale to jest ta chwila, kiedy wyjdą stamtąd, każdy pójdzie w swoim kierunku. Jak się zachowuje Piotr? Kim jest Piotr w tamtym czasie? Piotr deklaruje, że jest gotów iść za Jezusem do więzienia, a nawet na śmierć, nam pisze Ewangelista Łukasz w 22 rozdziale. Piotr był człowiekiem radykalnym w swoich słowach, radykalnym w swojej postawie. Piotr był tym, który mówi, nie Panie, nie pójdziesz sam, ja pójdę za Tobą, jestem gotów, Panie, dla Ciebie iść nawet do więzienia, jestem gotów iść nawet na śmierć, Panie, jeśli Twój krzyż stanie tutaj, mój krzyż chce, żeby stał obok. Piotr był mocny. Wychodziło to z jego serca, serce jego miało taką postawę człowieka, który uwierzył, że on jest Mesjasz. Przecież to Piotr był pierwszym, który kiedy Jezus spytał, jak mnie nazywają, kim jestem, to on mówi, jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. On pierwszy znał odpowiedź, dlatego że nie ciało i krew mu to objawiła, ale Ojciec Niebieski. Teraz on zgodnie ze swoim przekonaniem, zgodnie ze swoją wiarą, zgodnie ze swoją desperacją mówi, Panie, nie może Ci się to stać. Panie, jestem gotów iść z Tobą do więzienia, nawet na śmierć. A ewangelista Mateusz, jeden z tych, którzy siedział z nimi, zapisuje, że choćby wszyscy się zgorszyli, Tobą, Panie, mówi Piotr, ja się nigdy nie zgorszę. Choćby wszyscy, choćby dla wszystkich stałeś się zerem, dla mnie będziesz kimś. Choćby dla wszystkich stałeś się skałą potknienia, dla mnie będziesz fundamentem, mówi Piotr. Ja to jestem inny, ja to jestem ten, który wierzy w Ciebie, a wierzy do końca. Mateusz pisze, choćbym miał z Tobą umrzeć, nie zaprę się Ciebie. Myślę, że to jest jeden z najmocniejszych momentów tamtego wieczoru. Choćbym miał z Tobą umrzeć, Panie, nie zaprę się Ciebie. Choćbym miał z Tobą umrzeć. To jest postawa człowieka, który nie zadowolił się słowami Jezusa, który nie siedział cichaczem, kiedy Jezus mówił o swoim odejściu. To był człowiek, który mówi, Panie, jeżeli masz umrzeć, ja się ciebie nigdy nie zaprę. Będę stał wiernie przy tobie. Będę dla ciebie tym, kim ty byłeś dla mnie przez ostatnie 3 lata. A wtedy, kiedy apostoł miłości, apostoł Jan opisuje takie zdarzenie, że Pan Jezus przepasał się, wziął ręcznik, miskę z wodą, podchodzi do nóg, to wszyscy bez problemu dają swoje nogi do umycia, oprócz jednego, Piotra. Piotr wtedy wyskoczył i mówi: Panie, nie możesz, nigdy, nigdy tego mi nie zrobisz. A Pan Jezus mówi: Piotrze, jeżeli nie zrobię ci tego, jeżeli nie pozwolisz, że umyję twoje nogi, nie będziesz miał udziału w moim królestwie. A wtedy Piotr mówi: o, jeżeli tak się mają sprawy, Panie, to nie tylko moje nogi, całego mnie wykąp, i ręce, i głowę. Był gotowy wszystko oddać, był gotowy iść dalej niż inni. Był gotowy, tak przynajmniej myślał. Ale oto ewangelista Łukasz zapisuje takie słowa. Pan Jezus zwraca się do niego: Szymonie, Szymonie, jest trochę gorzej niż myślisz. Sytuacja nie jest taka, jak ty sobie wyobrażasz. Oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. I chcę zobaczyć na słowa Jezusa. Nie prosił, żeby nie ustała wiara wszystkich. Nie prosił, żeby nie ustała wiara twoja, Piotra wiara. Wtedy, kiedy ma przyjść ten decydujący moment, żeby nie ustała jego wiara. A ty, mówi do Piotra, gdy się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Piotr musiał być szokowany. Piotr musiał być, kiedy to usłyszał, musiał być szokowany. Panie, przecież ja dawno jestem nawrócony. Dawno chodzę za tobą. Panie, ja byłem jednym z pierwszych, którzy zaczęli ci służyć. Jak możesz mówić, kiedy się jeszcze nawrócisz? Utwierdzaj braci swoich. Piotr był za Panem. Piotr był całym sercem. Ale jeszcze musiał przyjść moment zwrotu. Moment nawrócenia. Moment, o którym też będziemy dzisiaj mówić. Moment, kiedy musiał spotkać się ze zmartwychwstałym Jezusem. Wtedy ten moment zmienił wszystko. Ale ta jego decyzja już teraz. Człowiek, który tak wiele wie, tak wiele mówi. Taką otwartą i szczerą ma postawę wobec Jezusa. Pan Jezus mówi: prosiłem, żeby nie ustała wiara twoja. Prosiłem, żeby tak samo jak je mocne są twoje słowa, były też mocne twoje czyny. No ale podczas ostatniej wieczerzy dzieje się coś jeszcze.
W ogóle to, co najważniejsze, dzieje się podczas wydania i ukrzyżowania Pana. Wiecie, dla mnie to jest opowieść o tragedii, ponieważ nogi, które szły Jezusem, poszły Jezusa zdradzić i odeszły od Niego tak daleko, a szły za Nim tak blisko. To jest dla mnie lekcja, to jest dla mnie ostrzeżenie. Serce, które całkiem odpadło, a miało się przytulić, miało być najbliżej, i trudno to pojąć. Wszystko to może być dla nas lekcją, ostrzeżeniem, i zaczyna mieć sens, kiedy patrzymy na swoje życie i na to, co Duch Święty mówi do nas. Przez list do Hebrajczyków Duch Święty chce przemówić do ciebie i do mnie: baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Złe, niewierzące serce, które odpadłoby od Boga żywego, nie jest czymś, co groziło tym apostołom, tym, którzy byli najbliżej, tym, którzy musieli wystać. Jest czymś, o czym jest napisane do Kościoła. Uczniowie zaczęli przygotowywać się do święta Paschy, do ostatniej wieczerzy, o której tutaj brat Mateusz wspomniał. Jerozolima zostaje w tamtych dniach zalana tysiącami pielgrzymów. To jest święty czas dla Żydów. Czas, kiedy Żydzi spoglądają w przeszłość. Bóg wybawił ich wtedy. Byli kopaczami gliny, niewolnikami. Z 400-letniej niewoli egipskiego ucisku. Egipski imperator przez 400 lat robi, co chce. Egipt wydaje się kwitnąć, a naród wydaje się więdnąć. I czas, kiedy spoglądali w przyszłość, z pragnieniem, że Bóg coś obiecał. Bóg powiedział, że przyjdzie Mesjasz. Kiedy mówili Mesjasz, to wielu z nich czuło coś dziwnego. Nie wiedzieli, że On już jest wśród nich, że nastanie era niewysłowianego błogosławieństwa, kiedy Mesjasz rozpocznie swoją działalność. I wtedy Jezus i 12 zasiadają w ciszy wieczernika. Tam w tej górnej izbie, z dala od zgiełku, tłumu razem pragną. On mówi, pragnąłem spożyć tę wieczerzę z wami. Chcę być z nimi. W swoim sercu myślę, że Pan Jezus odczuwa zimne, ostrze zdrady. To jest to miejsce, kiedy czasami w twoim i moim życiu czujesz strach, który się zbliża. Czujesz coś złego, co się zbliża. I wiesz, że to trzeba przejść. Czuję tą pustkę dezercji, zaparcia się Jego osoby. Jezus i uczniowie zbierają się wokół bardzo niskiego stołu, aby świętować. Jezus, oni, prawie że leżąc na ziemi, w półleżącej pozycji na prawo od Pana Jezusa, leży Jan. Na lewo troszkę dalej, na lewo, w miejscu honoru, znajduje się Judasz. W pozycji półleżącej, wsparci na lewym ramieniu, tak by inni mieli dostęp do jedzenia i mogli, aby mogli również brać ze stołu. I ta ostatnia wieczerza zmienia tak wiele. Wiecie, każda porcja tego, co mają na stole, jest lekcją, jest nauką, jest symbolem czegoś. Mają miskę gorzkich ziół. Ocet, sól, przypominają one o gorzkich latach niewoli, o tym, że naród może być wyprowadzony, że człowiek może być wyprowadzony z niewoli tylko przez Boga. Płaski, paschalny, niekwaszony chleb przypomina szybki eksodus. Przypomina, że trzeba było wyjść z miejsca niewoli do miejsca wolności, a na koniec pieczone jagnie, symbol wybawienia. Przypominają sobie, jak Bóg złamał jarzmo Faraona, kiedy jedli pierwszą paschę, a anioł śmierci poszedł w odwiedziny. I każdy dom, który nie był pod przykryciem krwi, został odwiedzony, aby oszczędzić swoich ludzi. Bóg powiedział, aby drzwi były pomazane krwią. Ale to wszystko to są wspomnienia. Część mglistych ich marzeń i pragnień. Ale rzeczywistość dzieje się tu pośród nich. Baranek Boży, który gładzi grzech świata, zasiada z nimi przy stole. Jezus siedzi z nimi przy stole, za niedługo zostanie przebity za nasze winy. Jego krwią zostaną pomazane drewniane belki krzyża poza miastem. Pod osłoną Jego krwi każdy wejdzie w Boże zbawienie. Całe Jeruzalem ma zobaczyć Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Nawet słońce przygaśnie, bo takiej zbrodni dopuści się planeta Ziemia. Wiecie, wyobrażam sobie, jak musiał wyglądać wieczernik, ta górna izba w tamten czas ostatniej wieczerzy. Wyobrażam sobie te lampki, wiecie, nie było świetlówek, nie było takich wielkich lamp, wygodnych krzeseł. Zmęczeni całym dniem mężczyźni, wstrząśnięty Jezus, krople potu na skroni. Kilka lamp olejnych rozświetla słabiutkim światełkiem wieczernik. Widzę ich cienie, jak się odbijają na ścianie. Gdybym to filmował, kamera pokazałaby ścianę, ich cienie, jak powoli łamie się chleb. I wtedy duchowa rzeczywistość obok. Szatan podchodzi blisko, jest już pośród nich, chełpiąc się, czeka na odpowiedni moment, na odpowiednie serce. On zawsze czeka na odpowiednie serce. Wcześniej to właśnie w tym pokoju, o czym nam brat opowiadał, Jezus umył nogi uczniom, ucząc ich ostatniej lekcji o tym, jak służyć. A dwie z tych nóg należały do Judasza, który wcale nie protestował. Judasz nie protestował. Nie mówił tak jak Panie, nie, nie, to może już... Miał to serce tak twarde już, że pozwolił przyjąć pokorę w zamian za pokorę, oferując nadal tylko swoje plany, swoje myśli, swoje rzeczy. Jakie dziwne uczucie musiał mieć Jezus. Jakie dziwne uczucie musiał mieć Judasz w sercu. Jak dziwnie musieli się czuć, kiedy Jezus podszedł do Niego, schylił się i zaczyna myć Jego nogi. Wyobraźcie to sobie, schyla się, myje te brudne, schodzone, twarde nogi. To nie takie eleganckie nogi jak wasze. To były takie nogi tamtych czasów, brudne od pyłu, zdarte od sandałów. Jezus się poniża, myje. Pomyślałem sobie, kiedy to czytałem, ciekawe, Czy spotkały się ich oczy? Co on zobaczył w jego oczach? Co Judasz zobaczył w oczach Pana? Co Pan zobaczył w oczach Judasza? Jakie to musiało być dziwne. Myślę, że siedzący przy stole Jezus potem, kiedy trzyma chleb, kiedy trzyma kielich, ma zmarszczone brwi. W jego głowie tłoczą się myśli. Jego wzrok, myślę, wpatrzony gdzieś w dal. Ma tak wiele do powiedzenia, a tak mało czasu. Wiecie, Jezus nie był maszyną religijną, tak jak na religijnych obrazkach. Siedzi taki Jezus, jakby emocji nie miał. Jezus był człowiekiem. Pomruk, cisza, szum. Lampki oliwne się palą i Jezus zaczyna mówić. Ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Po tych słowach Jezus wstrząśnięty do głębi oświadczył, mówiąc: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim on mówi. Takiego widoku świat nie widział. Wcześniej umył nogę, która ma się na niego podnieść. Teraz o tym mówi. Wiele złych rzeczy zostało powiedzianych przeciwko Jezusowi. Lecz wiecie co? Pomimo wszystkiego zła, które mówiono, nawet faryzeusze nie oskarżali Jezusa, że co innego mówi, a inaczej żyje. Kiedy Jezus coś mówił, ludzie czuli, że to tak jest. I ostatnie minuty w towarzystwie zdrajcy, Zbawca staje się tym, czym chce, abyś się stał ty i ja. Abyśmy się stali obrazkiem tego, czy ilustracją tego, co sami głosimy. I Zbawca zaczyna mówić: miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. I nie tylko mówi, on jest tym, co mówi, ale teraz zdrajca ma zostać odsłonięty. Ja myślę, że Jezus go żałował w swoim sumieniu. Jezus nie odsłaniał Judasza z radością. Mam, masz. Nie wszyscy widzą. Myślę, że robił to z rozpaczą. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. I kiedy Jezus mówi o zdradzie, uczniowie zaczynają się rozglądać, patrzeć. Chyba nie ja, panie, chyba nie ja. Ten, który to ma zrobić, wie. Już jest wszystko umówione. Myślę, że te cienie na ścianie od tych oliwnych lampek zaczynają przyspieszać. Wokół stołu huczy aż od rozmowy. Każdy mówi, chyba nie ja, chyba nie myślisz o mnie. To jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Proszę? Tradycją było, że kawałek chleba prowadzący ucztę zanurzał w gorzkim sosie z ziół i podawał. Tradycją również było, że pierwszy kawałek chleba podawał najbardziej honorowanemu z gości. A był ktoś taki jak Judasz obok. Ręka Pana drżąc kieruje się w stronę Judasza. I to nie jest tylko moment zdemaskowania zdrajcy. Ja myślę, że to ostatnia oferta ocalenia. To jest ten ostatni raz, gdy oczy Pana patrzą na Niego. Chociaż On wie. Serce Judasza zaczyna bić mocniej. Myślę, że twarz robi mu się czerwona, spocona. On czuje, co się dzieje. I w tej trudnej chwili myślę, że znów ich oczy się spotykają. Wiecie, ja tak sobie to wyobrażam. My czasami czytamy te fragmenty słowa jak takie bezduszne. I zasiadł Jezus i połamał chleb, rozdawał uczniom, dawał, a po wieczerzy wziął kielich i dawał i poszli do domu. Wiecie, to byli ludzie. Kiedy wy coś przeżywacie, płaczecie. Dotyka to się was. Ja myślę, że serce Judasza zaczyna lekko kłuć nóż żalu. Niepewnie sięga, bierze kawałek. Myślę, że podkapie mu z czoła. Bo wiem, jacy są ludzie. Tego tam nie piszę, tam piszę bardzo ogólnie, ale ja wiem, co w trudnych chwilach życia sam człowiek czuje. Judasz odkłada resztę chleba i bierze torbę i wychodzi. Wyjście zostaje zamknięte, nie ma ratunku. Czyń zaraz, co masz czynić. Myślę, że te słowa dają pieczęć nad losem Judasza i losem Jezusa. I posłuchajcie mnie teraz. Od tej pory Piotr i Judasz pójdą w zupełnie innymi drogami. Od tej pory Jezus i Judasz idą zupełnie innymi drogami. Od tego wieczoru Jezus idzie w kierunku drzewa krzyża, a Judasz rusza w kierunku drzewa samobójstwa. Od momentu, kiedy odrzucisz ofertę Jezusa, twojego zbawienia, tego, żebyś uczciwie i w prawy sposób żył dla Boga, albo ruszasz w kierunku drzewa samobójstwa i żyjesz byle jak, albo w kierunku drzewa krzyża i przychodzisz cały pod krzyż i dajesz się Jezusowi. Teraz pójdą zupełnie innymi drogami do dwóch różnych drzew, do dwóch różnych przyszłości, do dwóch różnych celów i coś... To jest jeden z najważniejszych chwil dzisiejszego wykładu, przynajmniej z tej mojej strony, gdy my spotykamy się, przyjaciele, bracia, siostry, podczas ostatniej wieczerzy i tutaj bracia zaczynają wam roznosić kielich, a inni zaczynają roznosić chleb. Gdy my spotykamy się bez jasnych motywów, bez wybaczenia, następuje dokładnie to samo. Czynisz, co masz czynić. Człowiek musi zdecydować, co ma czynić. Dokładnie dzieje się to samo, kiedy bez wybaczenia, bez miłości, bez jasnej decyzji zaczynamy po prostu postępować, jakby to było coś lekkiego. Czyń zaraz, co masz czynić. To ostatnie słowa, których Judasz posłuchał. To ostatni moment, jaki mógł spędzić ze swoim Zbawcą. Ostatni na wieki. Bo wiecie co? Judasz to był bardzo praktyczny i mądry człowiek. Tylko zapomniał o duchowych prawdach. U Piotra dzieje się coś zupełnie innego.
Wtedy, kiedy Judasz wybiega, wtedy wszyscy inni powoli kończą wieczerzę. Ktoś podaje nutę, zaczynają śpiewać hymny i wychodzą. Wśród tego orszaku, który idzie do Getsemane, znajduje się również Piotr. Piotr idzie w orszaku Jezusa. Pomyślałem, jak dobrze w trudne dni iść w orszaku Jezusa. Jak dobrze w trudne chwile wchodzić z Bożą obecnością. Getsemane to tłocznia oliwek. Tak się nazywa Getsemane. I to tutaj będzie poddana pod presję wiara Jezusa. To tutaj będą się rozstrzygały losy świata. To tam, na jednym z kamieni, skropionych krwią i potem, nad nimi podnoszą się słowa: Panie, jeśli możesz, oddal ten kielich ode mnie. Lecz nie moja wola, nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. Tam rozgrywają się losy świata. A radykalny Piotr w tym czasie smacznie sobie śpi. Smacznie sobie chrapie. I tak sobie myślę, czasami tyle jest warta radykalność nasza. Tyle jest warty radykalizm nasz. Tyle są warte nasze słowa. Pan Jezus mówi, to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Wtedy, kiedy potrzebowałem waszej obecności, potrzebowałem waszej wsparcia, nie mogliście? Po co nam są mocne, wzniosłe słowa, kiedy nie idą w parze z czynami? Ale sytuacja zmienia się. Ktoś nadchodzi.
Nadchodzi z kraja, nadchodzi grupa ludzi. Czy taki był plan Judasza, żeby pewnego dnia odkryć, że idzie z tymi, którzy nienawidzą Jezusa, zamiast z tymi, którzy Go kochają? Czy taki jest Twój plan, żeby pewnego dnia odkryć, że mogłeś skręcić złą drogę? To jest bardzo ważne, co robimy w życiu. Jeżeli człowiek nie wybiera właściwie duchowo w swoim życiu, widzicie, Piotr szedł jednak ciągle z Jezusem, chociaż się bał, chociaż miał się zaprzeć, chociaż miał zawieść, jednak był z Panem. Ale Judasz doprowadza swoje życie do miejsca, gdzie zaczyna kroczyć z tymi, którzy zaczynają Jezusa zwalczać. Wcale nie planował, aby tak się stało. I chciałem wam powiedzieć, jest kilka powodów, które doprowadziły Judasza do tego miejsca i które doprowadzą do tego samego miejsca każdego z nas, kto zapomni, że wyznajemy wielkiego Boga, że Jezus jest wielką prawdą, że Słowo Boże ma wielką moc. Po pierwsze, kiedy życie człowieka wierzącego napełnia się niewiarą, to niewierzący staje się powoli niewierzącym, chociaż nie dzieje się to szybko. Odrzucać zaczyna nawoływania, ostrzeżenia, obietnice, nauczanie Słowa. Judasz nam pokazuje, że nam nie potrzeba wiele cudów, żeby wierzyć. Żeby wierzyć, potrzeba posłuszeństwo Słowu Bożemu. Judasz widział wiele cudów, ale nie słuchał tego, co Jezus mówi. I my czasami myślimy, gdybyśmy widzieli wiele cudów, ale jego serce napełniło się niewiarą. Po drugie, wierzący człowiek może powoli stawać się świeckim człowiekiem. Coraz częściej może próbować, aby był kompromis pomiędzy tym, w co ja wierzę i czego Pan Bóg chce. I możesz dojść do tego miejsca, kiedy przestaniesz rozróżniać właściwie, co jest dobre, co jest miłe, co się Panu Bogu podoba. Diabeł obieca dużo za zdradę, ale zawsze kłamie. Grzech zawsze obiecuje więcej niż daje. I serce zaczyna twardnieć i wierzący człowiek nie pragnie już więcej sprawiedliwości. Przestaje nienawidzić grzech. Zobaczcie, największym tym błędem było, że Judas stracił miłość do Pana. Nie widział już tego, że Jezus jest piękny. Nie widział, że Jezus jest prawdziwy. Czy ty i ja widzimy, że Jezus jest piękny? Czy ty i ja jesteś gotowy od lat, zamknięty w skorupie, wyjść i powiedzieć, weź moje serce, zacznij mnie zmieniać, zacznij mnie przemieniać. Judasz zaczynał od małych kradzieży, a doszedł do serca z betonu. Można zaczynać od małych nieposłuszeństw, a dojść do miejsca, gdzie nie będziemy mogli siebie samego poznać. I staje się człowiek wierzący człowiekiem z twardym sercem. Duch Święty zaczyna się smucić. Jego ogień zaczyna być ugaszony. Milknie wewnętrzna pieśń. Bo pieśń to nie jest to, co śpiewamy w kościele. Pieśń to jest to, co w was brzmi, kiedy kochacie Boga. Najpierw musi umilknąć pieśń w środku, a kiedy umilknie pieśń w środku w nas, umilkną pieśni na zewnątrz. Bo najpierw jest nowa pieśń, a potem przychodzi prawdziwa chwała. I tu dochodzimy do miejsca największej tragedii. W Judasza zaś zwanego Iskariot, który należał do dwunastu, wstąpił szatan. Zwróćcie uwagę na parę rzeczy. Należał. W Judasza zaś zwanego Iskariot, który należał do dwunastu. Do kogo on należał? On nie należał do kościoła braterskiego, zielonoświątkowego, baptystycznego, ewangelickiego, katolickiego. On jeszcze wyżej należał. Należał do dwunastu. Pierwsza nasza lekcja, że należeć to jeszcze nie wszystko. Należeć to jeszcze nie wszystko. On należał, ale nic mu z tego nie pomogło. Po drugie, pomimo, że należał, diabeł do niego wstąpił, ponieważ to, co chroni twoje serce i twoje życie, to nie jest to, gdzie należysz, gdzie ja należę, ale to, kim jestem. Jeżeli moim zamiarem wobec moich bliźnich jest coś innego niż bezwarunkowa miłość, to wtedy widać, dokąd zmierzam. Dlatego chcę wam powiedzieć, jedyne, co chciałbym dla was dać, chciałbym was umieć kochać prawdziwie, sprawiedliwie i uczciwie. Bo jeżeli pójdę inną drogą, to nie pomoże mi, że należę do was, ale wpuszczę do mojego serca kogoś, kto uczyni ze mnie wroga ludzi zamiast przyjaciela. Kiedy Judasz chce zdradzić Jezusa, nie musi szukać poparcia wśród Rzymian, ateistów. Idzie, wiecie, do kogo? Do religii. Zawsze, kiedy człowiek chce zranić bliźnich, kiedy człowiek wierzący chce zranić kogoś w kościele, dokładnie mamy ten sam scenariusz. Ja nigdy nie widziałem, żeby brat na brata napuścił mafię z Rosji. Nie. Wierzący na wierzącego mafii nie napuści. Kiedy serce wierzącego odstępuje od Boga, to my tak nie postąpimy. Ale kiedy się zapomnisz i zapomnisz o miłości, napuścisz na swojego bliźniego religię. Religia to jest wierny, diabelski pies. On zawsze czeka i zawsze ma swój czas. I tu jest pierwsze duchowe ostrzeżenie dla naszej realności. Chociaż to, na czym pozornie opierali nauki arcykapłani, uczeni w piśmie, to było naprawdę Słowo Boże. Oni przerobili to na maszynerię do zabijania ludzi. I chcę wam tu powiedzieć drugą bardzo ważną duchową prawdę. Religia, która zaatakuje brata przez brata, w końcu rzuci go w ręce świata, Rzymu. Kiedy wierzący z wierzącym nie potrafią żyć w zgodzie, kiedy zapominamy, po co to powołał nas Jezus, to nasze spory, nasze niewybaczenie, nasza nieuczciwość między sobą doprowadzi tylko do jednego miejsca. Jeden z nas odejdzie od Boga. Jeden z nas w końcu się złamie i zacznie żyć byle jak. Albo ktoś będzie musiał uciekać. Zawsze religia prowadzi w ręce świata. I doszedł do tego Judasz, że szli za nim ci, którzy nienawidzili tego, co głosił Jezus. Liczny tłum z kijami, z mieczami. I przyszli i stanęli naprzeciwko Jezusa i Piotra.
O tak. Piotr jeszcze niedawno miał takie radykalne słowa na ustach. Choćbym miał z Tobą umrzeć, Panie, nie zaprę się Ciebie. A jednak tam na dziedzińcu, spytany, skonfrontowany z tą prawdą, i Ty byłeś Jezusem Galilejczykiem, on odpowiada, nie, nigdy nie byłem. Nie widziano mnie z Nim. A kiedy usłyszał, że mówiono o Nim, ten był z Jezusem Nazyrejczykiem, nigdy, przenigdy. Ktoś jeszcze podszedł do Niego i mówi, prawdziwie, prawdziwie Ty też jesteś jednym z nich. Wszak zdradza się Twoja mowa. On wtedy kategorycznie zaprzeczył i zapiał kur. Zdradza Cię Twoja mowa, ktoś mu powiedział. Po Twojej mowie, po Twoich słowach widać, że nie należysz do wrogów Jezusa. Po Twojej mowie, po Twoich słowach widać, że należysz do orszaku Boga. Należysz do orszaku Jezusa. Zaczynasz mówić podobnie jak On. Moje pytanie jest, jaka jest nasza mowa? Co zdradza mowa nasza o nas? Co zdradza mowa nasza o nas? Prawdziwie, Ty też jesteś jednym z nich. Mówiono mu, on mówi, nie, 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 przenigdy. Ale nasza mowa nas zdradza. Wtedy myślę, że oczy Jezusa i oczy Piotra mogły się spotkać. Na dziedzińcu, gdzie przebiegał sąd trochę dalej nad Jezusem, myślę, że kiedy Jezusa prowadzono z wyrokiem, wtedy mogły ich oczy się spotkać. Wtedy mógł Piotr otrzymać łaskę do pokuty. Łaska do pokuty to jest coś, czego Iskariota nie wykorzystał. A Piotr, kiedy zobaczył jego wzrok, usłyszał te słowa, przypomniało mu się, co powiedział o nim Jezus. Stwierdził, ile są warte te jego słowa. Wtedy gorzko zapłakał, mówi Ewangelia Mateusza. Wtedy gorzko zapłakał. To jest opis jego pokuty. Gorzki płacz. Płacz, który mówi, Panie, zawiniłem. Panie, zawiniłem. Jestem winien, jestem współwinien Twojej śmierci. Ale dzięki temu płaczu, dzięki tej pokucie, mógł powstać nowy Piotr. Mógł powstać człowiek, którego przeszłość jest zapomniana, którego przeszłość jest przebaczona. I wy z was, którzy modliliście się tą modlitwą, którzy modlicie się nią, którzy używacie pokuty w swoim życiu, wiecie, jak mógł się czuć Piotr po takiej pokucie. Lekki, wolny, z czystym sercem, z przebaczoną przeszłością, z załatwioną przeszłością, z otwartą przyszłością. Oto, czego Piotr dostąpił, łaski do pokuty. Myślę, że brakuje nam dzisiaj pokuty Piotra. Myślę, że zbyt lekko traktujemy zaparcie się Jezusa w naszym praktycznym życiu. Myślę, że powinniśmy czasami pomyśleć, powinniśmy czasami popatrzeć wstecz, ile Jezus dla nas zrobił, ile my zrobiliśmy dla Niego, co Mu powiedzieliśmy, jak się modliliśmy. W te mroczne i chmurne poniedziałki powinniśmy przypomnieć sobie te odświętne niedziele, kiedy śpiewaliśmy Panu, Panie, choćbym miał z Tobą umrzeć, nie zaprę się Ciebie. A jednak przychodzi czas zaparcia, jednak przychodzi czas doliny. Jezus jest Bogiem łaski. Jezus jest Bogiem przebaczenia. I Piotr może tego doświadczać. Piotr może jako pierwszy spośród innych może doświadczać łaski przebaczenia. Kiedy ostatnio doznałeś łaski przebaczenia? Wiem, że podczas nawrócenia jest to praktykowane i bardzo potrzebne, ale kiedy ostatnio zwróciłeś się do Niego, Panie, zawiniłem wobec Ciebie, kiedy ostatnio tak naprawdę ze szczerego serca gorzko się rozpłakałeś nad swoimi czynami? Ja myślę, że tutaj Piotr jest takim prekursorem, jest takim naszym wzorem, kiedy możemy powiedzieć tak, chcemy iść tą drogą Piotra, chcemy iść drogą pokuty, chcemy iść i otrzymać łaskę do pokuty.
Powoli dochodzimy do końca, ale wiecie, historia o Judaszu i Piotrze, Historia Judaszu nie została napisana po to, aby ktoś z nas śmiał się z tego, że zdrajca przegrał. Albo rzucał tym w oczy braciom i kogoś nazywał Judaszem. Została napisana, aby ostrzec nas, bo Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli: cóż nam do tego, ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Ktoś powie, przecież Judasz nawet wyznał, że co zrobił? Zgrzeszył. Judasz powiedział, że zgrzeszył. Tylko wiecie, jaki jest problem? Judasz wyznał swój grzech religii, a nie żywemu Jezusowi. Judasz stanął przed religią, a religia nigdy nie niesie wybaczenia i nie niesie odpowiedzi. Judasz przez jednych jest oskarżany, że zdradził Jezusa przez to, że był politykiem, że myślał, że jeżeli zdradzi Jezusa, to on zmusi i Mesja zacznie działać i pokona Rzym. Biblia nigdzie czegoś takiego nie mówi. Tak mówią ci, którzy chcą wybielić Jezusa, wybielić Judasza. Natomiast my mamy słuchać Jezusa, a Słowo Boże mówi nam, że Judasz był złodziejem. I jego zaniedbanie doprowadziło go do tego miejsca. Potem już nawet nie chciał tego, co chciał. Tych pieniędzy. Potem już nie chciał tego, o czym myślał. Został bez celu. Ważna rzecz. Paweł powiedział, wszystko poczytuję za śmieci wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa. Judasz Jezusa wymienił za śmieci, które potem wyrzucił. Tu jest lekcja dla nas. Uważajmy, aby w naszym życiu nie było śmieci, które weźmiemy za Jezusa. Upewnij się, że każda rzecz w twoim domu została zdobyta uczciwie. Upewnij się, że każdy gwóźdź, każda belka twojego mieszkania, każdy motyw twoich słów, każda twoja myśl należy do Ducha Świętego. Nie wymieniaj Jezusa na śmieci, które rdzewieją, przemijają, zabijają, rozkładają się, znikają. Za 5 lat będą już nieważne. Choćby nie wiem, co to było, wszystko przemija, tylko On jest wieczny. I Judasz poszedł i powiesił się. Według teologów poszedł na południe od Jerozolimy, w miejscu, gdzie styka się dolina Cedronu z Wadi El Rabi. Przez Żydów zwane to miejsce bywa Tofet. Potem zostanie nazwane Gehenna. Było miejscem przeklętym z powodu kultu Molocha. Tam poszedł Judasz i powiesił się. I wtedy nastał świt 3. dnia. I wtedy miłość spotkała miłość.
Podoba mi się bardzo to, jak nazwaliśmy tę ostatnią część. Miłość spotyka miłość. Wielkie M, miłość. Jezus Chrystus na brzegu spotyka miłość. Małe M, spotyka Piotra. To jest czas, którego Iskariota już nie dożył. To jest czas, który dożyli ci, którzy poszli za Jezusem. To jest czas i wyglądało to, że zaczyna się zwyczajny dzień. Piotr po zmartwychwstaniu podrapał się po głowie i mówi: co tu teraz robić? Mam pomysł, idę ryby łowić. A inni uczniowie powiedzieli do niego: fajny pomysł, czymś się zajmiemy. Idziemy ryby łowić z tobą. I poszli. Pamiętacie jego powołanie? Pamiętacie, kiedy Jezus stał na brzegu? Kiedy powołuje Piotra, dzisiaj również stoi Jezus na brzegu. Czeka na nich. Oni zbliżają się. Pyta ich: dzieci, czy macie coś do jedzenia? Nie mamy nic. Zarzućcie sieci. Zarzucili. Przynoszą ryby. Jezus ich zaprasza. Nikt nie śmiał pytać. Jest napisane w Ewangelii Jana, że to Pan, bo każdy o tym wiedział. Tamtej nocy znowu nic nie zmówili. Tamtej nocy znowu poszli do swoich obowiązków, do swoich zajęć, do swojej pracy i znowu nie byli ludźmi sukcesu. Znowu byli ludźmi przegranej. Znowu. Ale znowu Jezus czeka na nich na brzegu. Znowu czeka, by potwierdzić to powołanie, by wskazać na coś jeszcze. Jezus czeka na brzegu jak poprzednim razem. Może i dla ciebie dzisiejszy dzień może być takim potwierdzeniem twojego powołania. Może być dla ciebie ważnym dniem, kiedy przypomnisz sobie, jak to było, kiedy Jezus po raz pierwszy zawołał Cię po imieniu i po raz pierwszy oddałeś Mu swoje życie, ale dzisiejszy dzień być może jest dniem, kiedy Pan Jezus chce przyjść do Ciebie po raz kolejny i utwierdzić Cię w Twoim powołaniu. Szymonie, synu Jana, zaczyna się rozmowa. Miłujesz mnie więcej niż Ci? I oczywiście nie chcę tutaj wchodzić w grekę, ale wiemy, że Jezus pyta o miłość agapę, o miłość wieczną, o miłość, którą może Bóg kochać. Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję, odpowiada Piotr, tą ludzką miłością, miłością fileo. Czy miłujesz mnie, pyta po raz kolejny Pan. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Kiedy pyta po raz trzeci, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, mówi, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że ja Cię miłuję. I za każdym razem, kiedy Jezus pyta, czy mnie miłujesz, mówi coś jeszcze, pasień moje owce, karm moje owce. Jest zadanie do zrobienia, jest coś, co Ci powierzam. I niezwykłe dla mnie jest to, że jeżeli miłujemy Jego, to wtedy nasza miłość będzie przejawiać się tym, że będziemy troszczyć się o Jego owce. Jeśli miłujemy Jezusa, tą naszą miłością, tą ludzką, ale Go miłujemy, jeżeli jesteśmy z Nim i kochamy Go, to wtedy to nie są tylko słowa. Jezus mówi, jest coś do zrobienia. I tym razem to nie będą słowa. Jest coś do zrobienia, a tym razem to będzie troska o Jego dzieci, o Jego owce, o Jego trzodę i stado. Jeśli kochasz Jezusa, Pan Bóg dzisiaj chce Ci dać zadanie. Troszcz się o Twojego brata, o Twoją siostrę, o Twoich bliźnich, o Twoich przyjaciół. Troszcz się, karm ich, nasycaj ich, karm ich dobrymi rzeczami. Buduj ich, wzmacniaj ich. Kiedy upadają, podnieś ich. Kiedy zapominają, niech od Ciebie usłyszą na nowo te Ewangelie. Pasi Jego owce, buduj Jego owce, karm Jego owce. Jeśli Pana miłujesz, będziesz to czynił.
Doszliśmy do końca naszej dzisiejszej historii. Celem dzisiejszego kazania, przyjaciele, było zainspirować każdego z Was, abyście uważnie czytali Słowo. Wiecie o tym, że kiedy przyszedł nowy świt, Judasza już nie było. A Piotrowi? Piotrowi pozostało tylko pozbyć się resztek starego Piotra i wyruszyć na całego za Panem. I dokładnie tak samo będzie z nami. Pewnego dnia zaświta nowy świt. I niektórych z Was, którzy siedzicie dzisiaj na tej sali, już nie będzie. A innym pozostanie pozbyć się tylko tego, co śmiertelne i być uwielbionymi. I być na zawsze z Panem. Którą drogą pójdziesz, ja Ci nie powiem. Bóg mnie nie postawił tu, abym to wiedział i nie mam obowiązku wiedzieć, ani nawet prawa oceniać. Ale to Ty w swoim sercu musisz zdecydować, czy kiedy nastanie nowy Boży świt, przeminiesz, jak przeminął Judasz, z wszystkimi swoimi racjami, tym, co wywalczyłeś? Czy tak jak Piotr, będziesz mógł jeszcze raz paść w ramiona Pana i powiedzieć, miłuję Cię, a Pan uwolni Cię od wszystkiego, co jeszcze było ziemskie, co jeszcze było stare i tak będziemy przemienieni i będziemy na zawsze z Nim. I to jest miejsce, do którego wszyscy tutaj zmierzamy. Jedna z tych dwóch dróg jest Twoją drogą, która tylko Ty możesz to wiedzieć. Nie ma na tej sali kogoś, kto miałby prawo Ci to powiedzieć. Nie ma na tej sali nikogo, kto mógłby to na pewno wiedzieć. Ale dziś tutaj w Twoim sercu Duch Święty mówi do Ciebie, bracie i siostro, pojednaj się z Bogiem, jeśli nie jesteś pojednany. Wyznaj Jezusa swoim Panem. Wyrusz za Nim w całkowicie nowy, inny sposób, doskonaląc swoje uczniostwo, bycie uczniem, bycie tym, który naśladuje Jezusa. A wkrótce zaświta nowy dzień. Pamiętacie tą starą pieśń? Kiedy nowy dzień zaświta. Wiecie, co odkryję? Że mam przyjaciela, którym jest Jezus. A On, tak jak z Piotra, zrzuci z każdego z nas resztki tego, czym byliśmy. Byś nie przeminął. Powstańmy do modlitwy. Spędźmy czas w modlitwie. Jeśli ktoś z was czuje, że chciałby się pomodlić, niech się modli. Jeśli ktoś z was czuje, że w ciszy potrzebowałby wyznać swoje grzechy, niech je wyzna. Bóg nie będzie się z ciebie śmiał, kiedy przychodzisz do Niego tak, jaki jesteś. Bóg chce cię zmienić. Panie, dziękujemy Tobie, że zostawiłeś nam w Biblii dość, abyśmy się mogli uczyć. Proszę Ciebie, Panie, zainspiruj nas dzisiaj do tego, aby życie żadnego z nas nie było obciążone jakimkolwiek śmieciem, lecz aby wszystko zostało uznane za śmieci wobec Jezusa. Panie, ucz mnie, proszę Cię, otwieraj moje oczy, prowadź mnie światłości, o to Cię dzisiaj prosi tutaj każde szczere serce. Ucz mnie odrzucać wszystko, co jest śmieciem, przeszkodą, co oddziela mnie od Ciebie. Chcę bliżej i bliżej i bliżej Ciebie być, Panie, mówię. Prosimy Ciebie, Panie, poruszaj serca naszego zboru. Proszę Ciebie, aby dzisiaj znowu wracali do domu ludzie zachęceni do wyboru Jezusa, zachęceni do wyboru miłości. Połóż między nas Twoje prawdy i przemieniaj nasze życie. Prosimy Ciebie, Panie, dzisiaj działaj wśród nas, przemawiaj do nas. Amen. I tak, trzymajmy to w naszych sercach. Chodźmy z tym. Jak wiecie, Piotr doszedł do takiego miejsca, gdzie pewnego dnia zginął, oddając swoje życie, tak jak Pan mu powiedział, że to się stanie. Judasz swoim rozdwojonym życiem doszedł do takiego miejsca, że nawet jak się powiesił, to tak się rozdwajało to jego życie, całe życie, że w końcu się na dwie części rozleciał i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego. Jednego Jezus przywitał w swojej ojczyźnie i udoskonalił, uświęcił i uwielbił. Drugi poszedł w mrok. Która jest Twoją drogą, Ty musisz wiedzieć. Niech Pan was błogosławi, prowadzi. Jemu niech będzie chwała. Amen.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.